Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, a dziś porozmawiamy, zaczniemy właściwie rozmowę od naszego południowego sąsiada, od Słowacji. Potem rozszerzymy nieco krąg tematyczny naszej rozmowy, w której dziś weźmie udział dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Zacznijmy właśnie od Słowacji. 13 czerwca po 90 dniach zniesiony został tam stan wyjątkowy. Więc zacznijmy od tego, od takiego może podsumowania. Jak w tym okresie wyjątkowym Słowacja radziła sobie z epidemią koronawirusa? Jak obecnie sobie radzi? Jakie są dzisiaj te efekty wprowadzonego w marcu stanu wyjątkowego?
Mówiąc krótko, można powiedzieć, że Słowacja sobie bardzo dobrze poradziła na tle całej Unii Europejskiej, a nawet naszego regionu Europy Środkowej. Sprawdziłem sobie jeszcze przed naszą rozmową dane statystyczne dotyczące koronawirusa na Słowacji. Około 1550 osób zakażonych w całym tym okresie od 6 marca. Ponad 1400 wyzdrowiało. Czyli faktycznie dzisiaj na Słowacji tam ponad 100 osób jest zakażonych, a zmarło 28 osób. Czyli porównując z innymi krajami, jest to bardzo niski współczynnik. Czyli generalnie udało się dzięki tym środkom wprowadzonym w ramach stanu wyjątkowego zapanować nad tą pandemią. Od wielu dni właściwie nie ma nowych zakażeń. Tam się gdzieś na Spiszu przyjechało kilka osób z Wielkiej Brytanii zakażonych, teraz są w kwarantannie. Natomiast generalnie przez wiele dni na Słowacji nie było w ogóle żadnych nowych zakażeń.
Słowacja była stawiana jako taki wzorcowy przykład, wzorcowy kraj, jeśli chodzi o poradzenie sobie, nie wprowadzanie restrykcji związanych z trwającą epidemią. No i chyba słusznie.
Tak, oni bardzo szybko zareagowali. Pamiętajmy, że to też była taka dosyć specyficzna sytuacja, bo sytuacja zmiany władzy. Tak?
No właśnie, pod koniec lutego na Słowacji były wybory, zmienił się rząd, zmieniła się władza. Jeszcze pewne decyzje dotyczące walki z epidemią podejmował poprzednik jego obecnego premiera Igora Matowicza, pan Pellegrini. I no i jeśli chodzi o walkę z samą epidemią koronawirusa, to można powiedzieć taka kontynuacja tej linii walki i takie rzeczywiście skuteczne przejęcie władzy właśnie w tym zakresie.
Dokładnie tak, ponieważ w tych pierwszych tygodniach od wykrycia pierwszego pacjenta zero, tak, czy osoby zakażonej, to właśnie ten odchodzący rząd Pellegriniego musiał podjąć pierwsze decyzje. I to takie dosyć drastyczne, bo wtedy wprowadzono właśnie ten stan wyjątkowy na początku marca. Później zaczęto wprowadzać te restrykcje poszczególne, czyli praktycznie zamknięto granice, ograniczono ruch międzynarodowy, czy lotniczy, czy komunikacyjny. Pozamykano szkoły, pozamykano instytucje kultury. Właściwie większość sklepów czy sklepów wielkopowierzchniowych, czyli te pierwsze takie najbardziej drastyczne kroki podejmował jeszcze Pellegrini jako odchodzący rząd. Natomiast to było kontynuowane później po przejęciu władzy przez Igora Matowicza.
Reprezentanta przecież zupełnie innej opcji
dokładnie
politycznej.
Dokładnie. I też już do tej nowej koalicji należało jakby odmrażanie gospodarki, które tam później w kolejnych tygodniach podejmowano w maju i na początku czerwca.
Jak społeczeństwo słowackie podchodziło właśnie do tych działań władz w tym okresie trwającego stanu wyjątkowego?
Robione były badania opinii publicznej dotyczące jak sobie właśnie i Pellegrini i Igor Matowicz poradzili z walką z pandemią. I obaj zostali ocenieni dobrze bardzo. Tak więc to pokazuje, że społeczeństwo słowackie raczej nie zgłaszało jakichś obiekcji do tej formy, takiej często drastycznej zamykania gospodarki, dlatego, że to było skuteczne. tak jak na początku wspomniałem.
Ale też i wizerunkowo Słowacja, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, prezentowała się całkiem nieźle. No też pamiętamy te obrazki, które obiegały media właściwie na całym świecie, kiedy było zaprzysiężenie nowego rządu Igora Matowicza, gdzie członkowie nowego gabinetu występowali w maskach. Też te kreacje prezydent Czaputowej.
Dokładnie, te maseczki słynne. Prawda, dopasowane kolorystycznie do
garsonek
stroju,
i do stroju. Tak. I to wszystko gdzieś tam zadziałało i także sprawiło, że to społeczeństwo słowackie dobrze ocenia, ale zresztą tak jak pan powiedział, te statystyki też przemawiają same za siebie, jeśli porównamy to z tym, co się dzieje w innych krajach regionu, a w całej Europie w ogóle, no to, to rzeczywiście skala bez porównania, można powiedzieć.
Dokładnie tak. No, rządzący pokazywali, że skoro wprowadzamy te maseczki, czy wprowadzamy dystans społeczny, no to, to my się też musimy do tego stosować. Czyli jakby no, przykład idzie od góry. Ludzie się na to zgodzili. Oczywiście no... Było wiadomo, że na dłuższą metę nie da się utrzymać pewnych restrykcji i rząd dosyć szybko, widząc, że skutecznie walczy z rozprzestrzenianiem się epidemii, zaczął po prostu no, gospodarkę jednak odmrażać. No, pamiętajmy, że Słowacja jest krajem, jest to mała gospodarka i gospodarka otwarta, uzależniona w dużym stopniu od eksportu na zewnątrz, między innymi samochodów. Tak więc no, na dłuższą metę nie dałoby się utrzymać tych restrykcji. Ale byli skuteczni, dało się zahamować i obecnie właściwie gospodarka słowacka jest otwarta już ponownie.
Oczywiście pewnie konsekwencje odczują wszyscy na całym świecie, ale właśnie skupmy się teraz na tych elementach gospodarczych. Jakie mogą być skutki epidemii dla słowackiej gospodarki? Jakie są właściwie teraz prognozy, tak? Bo tego możemy się trzymać w tej chwili.
No. Instytucje, oficjalne instytucje słowackie czy banki słowackie już pewne prognozy prezentują od dłuższego czasu. No prawdopodobnie wzrośnie bezrobocie. No na Słowacji te bezrobocie było dosyć niskie, bo ono wynosiło przed pandemią tam około 5-5,5%. Według różnych prognoz do końca roku może wzrosnąć do 8 albo nawet 10%. Zobaczymy.
Tu są, jak rozumiem, podobne też wskaźniki dotyczące w porównaniu chociażby z Polską, to mniej więcej jest...
No tak, bo to w tych krajach właśnie tutaj Grupy Wyszehradzkiej czy Europy Środkowej są mniej więcej podobne dane. No, spadła oczywiście produkcja przemysłowa. Tam na przykład w marcu były dane, że o prawie 20%. W kwietniu znalazłem dane, że około produkcja przemysłowa wynosiła 2 miliardy mniej niż w analogicznym okresie rok
czyli
temu.
Czyli zastój był widoczny.
Dokładnie.
Jednak.
No, deficyt budżetowy, który wzrósł też znacząco w tych ostatnich miesiącach. PKB Słowacji też w pierwszym kwartale spadło o 3,7%. No, w dużym stopniu to dotknęło przemysłu samochodowego, aczkolwiek już te fabryki samochodów znów zaczęły działać po kilkutygodniowym przestoju. Nie dotknęło to przemysłu czy biznesu spożywczego. On nawet odnotował delikatny wzrost. I z tych danych, które znalazłem, także przemysł budowlany nie odnotował aż takiego spadku. Natomiast no, inne działy gospodarki niestety odnotowały ten spadek. No, pewnie turystyka też tutaj została w dużym stopniu dotknięta, tak jak w innych państwach. Zobaczymy, jak teraz po otwarciu granic ta sytuacja będzie wyglądała.
No właśnie, bo też przed nami sezon de facto urlopowy czy wakacyjny.
Dokładnie, ale widzimy, że właśnie już są podejmowane decyzje polityczne, żeby te granice otwierać, tak, w czerwcu, tak więc pewnie większość granic, chociażby w ramach Unii Europejskiej, Słowacja otworzyła albo w najbliższym czasie otworzy, ale na pewno do końca roku ten spadek, ta recesja gospodarcza będzie i dopiero powrót do jakiegoś stanu sprzed pandemii prawdopodobnie przyjdzie w przyszłym roku.
Nie sposób też nie rozpatrywać tych kwestii gospodarczych bez obecnej sytuacji politycznej, no bo z jednej strony mamy nowy rząd, który coś obiecał Słowakom, dlatego wygrał. Są też konkretne rzeczy, o których też tutaj rozmawialiśmy w tym studiu, w naszym programie, zapowiedzi dotyczące wsparcia takiego socjalnego, konkretnego, materialnego, chociażby kwestia dodatkowych emerytur. Mhm. Czy tutaj należy się spodziewać jakichś korekt, jeśli chodzi o politykę słowacką, czy tutaj rząd, no bo też on stoi przed wyzwaniami, żeby pogodzić z jednej strony recesję, trudną sytuację na całym świecie, a z drugiej strony no, zadbać o bezpieczeństwo słowackiego społeczeństwa.
No, dyskusja cały czas trwa w ramach rządu, chociażby w kwestii tych 13 emerytur, prawda? Z takich świeżych informacji to rząd podjął decyzję o tym, żeby te niewykorzystane fundusze unijne, to jest około tam 1 300 000 000 euro, przeznaczyć właśnie na zdrowie, na tam wsparcie ochrony zdrowia, ale także na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw słowackich. Czyli widać, że troszeczkę jakby się zmieniają te obszary, na które rząd będzie pewnie te pieniądze przeznaczał. Zobaczymy, czy ta 13 emerytura i inne, powiedzmy, socjalne dodatki, które wcześniej SMER wprowadził, zostaną utrzymane. To nie jest takie pewne. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja gospodarcza, jaka będzie sytuacja budżetowa. Natomiast na pewno teraz nacisk będzie kładziony na ochronę zdrowia i na biznes i na gospodarkę.
Oczywiście te skutki będą odczuwalne, będziemy pewnie też o tym mówić, do tego wracać, ale wspomniał pan o otwarciu granic dla kilkunastu państw. To decyzje, które zapadły na ubiegłotygodniowym posiedzeniu słowackiego rządu. Wtedy była mowa o 16 państwach, które Słowacja uznała za państwa bezpieczne. Na tej liście nie znalazła się Polska. Wprawdzie Polacy mogą wjechać obecnie na teren Słowacji pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na koronawirusa, jeśli zadeklarują powrót do Polski w ciągu 48 godzin. Jeśli tego nie zrobią, muszą przejść tą całą procedurę. Oczywiście, gdyby też ta procedura nie zadziałała, no to grożą konkretne kary finansowe, mandaty. No
wcześniej Słowacy się otworzyli na Czechów, na Węgrów, na Austriaków w ramach tak zwanego małego Schengen, jak to było w mediach nazywane. No, przyszła kolej na Polskę. Dlaczego wcześniej tego nie zrobiono? To była kwestia tego, że w Polsce jednak było więcej tych osób chorych. Poza tym te dzienne przyrosty zakażeń były dosyć wysokie, bo w ostatnich dniach mieliśmy czasami nawet po 500 osób. Ale mimo wszystko ta decyzja została podjęta przez rząd, tak więc prawdopodobnie ta granica będzie otwarta. Tam tylko została taka informacja podana, żeby uważać na województwo śląskie. To jest podobna sytuacja jak z Czechami, którzy tam też pozwolili na ten swobodne podróżowanie do Polski, z wyjątkiem województwa śląskiego. Na Słowacji nie jest to jakoś usankcjonowane na razie, natomiast
pewne rekomendacje.
Rekomendacja pewna, żeby może uważać na to województwo. To więc to jest dobra informacja. Mam nadzieję, że to się tam w formie rozporządzeń, jakichś szczegółów niedługo dowiemy więcej. No to jest o tyle istotne, że pamiętajmy, że Polacy stanowią dosyć istotną grupę turystów przyjeżdżających na Słowację. Szczególnie ta północna Słowacja, pogranicze polsko-słowackie, Tatry i tak dalej. Co jest ważne dla gospodarki słowackiej. Z drugiej strony dla gospodarki polskiej, dla tych południowych obszarów, wielu Słowaków przyjeżdża tam na zakupy. Tak, tam są też słynne targowiska czy sklepy tylko dla obywateli Słowacji, gdzie oni kupują różnego rodzaju produkty. Wiele osób w Nowym Targu czy w Jabłonce żyje z tego handlu przygranicznego, tak więc mam nadzieję, że to po prostu w najbliższym czasie odżyje. A zbliża się sezon wakacyjny.
No właśnie, to będzie też taki papierek lakmusowy tego, jak to będzie wyglądało, jak ten ruch międzynarodowy, ruch turystyczny także przełoży się właśnie na te kwestie kondycji turystyki i w Polsce, i na Słowacji właśnie. Ale to wszystko przed nami, ale chciałem jeszcze, korzystając z okazji, porozmawiać też o innych sprawach, które związane z naszymi krajami są, a też niezwykle interesujące. Myślę, że warto je odnotować. Może teraz o sprawie przykrej nieco, ale ona chyba jednak wstrząsnęła Słowacją. Atak nożownika, 22-letni mężczyzna wkroczył do szkoły, zaatakował dzieci, zaatakował nauczycieli. Jedna osoba została śmiertelnie ranna, sam napastnik podczas akcji policyjnej został zastrzelony. W tej sprawie kondolencje rodzinom najwyższe władze państwowe składały. Słowacja pogrążona w smutku, w żałobie?
Tak. Słowacja jest generalnie spokojnym krajem i takie wydarzenia zdarzają się bardzo rzadko. W Ameryce słyszymy o tym bardzo często, tutaj na Słowacji nie. Natomiast to się wpisuje w takie wydarzenia, które wstrząsnęły Słowakami, jak zabójstwo Jana Kuciaka 2 lata temu, czy jak na przykład śmierć Słowaka podczas wypadku, kiedy właśnie Polacy urządzili sobie wyścigi koło Dolnego Kubina. Doszło do wypadku, zginął wtedy ojciec rodziny, Słowak. To też wstrząsnęło Słowakami, to też było medialnie omawiane na Słowacji. Więc to jest takie kolejne wydarzenie. Media poświęciły temu wydarzeniu bardzo dużo uwagi. Dlaczego tak się stało? Kim był zabójca? Prawda? Bo to był prawdopodobnie uczeń tej szkoły. Natomiast do dzisiaj chyba nie wiemy do końca, dlaczego to zrobił. Jakiś rodzaj zemsty? Czy
Też media podają o tym, że niewykluczone, bardzo prawdopodobne, że on miał jakieś problemy. Chociaż nie natury jakiejś, jak rozumiem, psychicznej, ale też chyba nie do końca to wszystko jest sprecyzowane. Sprawa jest wyjaśniana w każdym razie i pewnie jako taka, która jednak zelektryzowała słowacką opinię publiczną w ogromnym stopniu, będzie tej sprawie nadany jakiś priorytetowy charakter.
Tak, niewątpliwie. To już jest badane przez policję, będzie wyjaśniane. No, na pewno Słowacy chcą tego, tak, żeby to wyjaśnić do końca po tych wcześniejszych wydarzeniach i często po wcześniejszych oskarżeniach, że wymiar sprawiedliwości czy policja są nieskuteczne.
Co zresztą też akcentowała nowa ekipa rządząca, między innymi właśnie skuteczna walka z przestępczością, z korupcją. To były te elementy, które wyniosły, można powiedzieć, chyba bez cienia przesady do władzy Igora Matowicza właśnie.
Dokładnie tak. I w programie rządu też korupcja, czy walka z korupcją jest tam na pierwszym miejscu.
To na koniec tej pierwszej części chciałbym jeszcze o jednym wątku porozmawiać. Polska i Słowacja będą współpracowały w zakresie walki z przestępcami i przestępstwami podatkowymi. Tutaj tego typu działalność przewiduje podpisane w poniedziałek porozumienie, takie dwustronne, podpisane w Bratysławie, dotyczące współpracy Polski i Słowacji w wymianie wiedzy i informacji podatkowej. Więc no właśnie, czy ma szansę rzeczywiście to porozumienie i daje naszym krajom szansę na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi? Oczywiście ten podatek VAT tutaj jest, jak rozumiem, kluczowy.
Miejmy nadzieję, że tak. Znaczy, oczywiście decyzja jest bardzo dobra. No wiemy chociażby z punktu widzenia Polski, jaki to jest duży problem. W ostatnich latach, przez wiele lat mieliśmy problem z tymi wyłudzeniami podatkowymi. To czasami było około 40 miliardów złotych rocznie. Skarb państwa na tym tracił. Na Słowacji była podobna sytuacja. Ja sobie przejrzałem informacje dotyczące tych największych afer, dotyczących właśnie wyłudzeń VAT-u i tak dalej. I okazało się, że to często było właśnie, miało charakter międzynarodowy, transgraniczny. Powstawały jakieś takie właśnie duże grupy przestępcze, które na przykład w karuzeli podatkowej czy tym wyłudzaniu VAT-u wykorzystywały różne kraje, tak? Znaczy, to nie było tak, że na przykład w Polsce dochodziło do tego, ale na przykład właśnie Słowacja czy inne kraje Europy Środkowej czy Zachodniej były też w tym wykorzystywane. Tu się nie da walczyć samemu, tu trzeba walczyć jednak transgranicznie, ponieważ mamy ten swobodny przepływ, prawda, kapitału. Firmy mogą sobie na rynku unijnym swobodnie działać, więc tu niewątpliwie ta decyzja jest bardzo dobra, bo uda się po prostu transgranicznie to jakoś koordynować. No skuteczność zobaczymy oczywiście po jakimś czasie.
Dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie jest gościem Studia Wschodniego, a my do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.